Dramatyczne sytuacje turystów na ogarniętej pożarami Rodos, a także Korfu. Jakie będą konsekwencje dla branży turystycznej? Jak wpłyną na przyszły wybór kierunków oferowanych przez tur operatorów? Pomorska specjalna strefa ekonomiczna dalej liderem i nie zwalnia tempa. Skąd brać spawaczy i innych specjalistów, gdy trwa o nich walka na międzynarodowym rynku pracy? Między innymi o tym wszystkim postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocnik pracodawców Pomorza, i Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tematu związanego z turystyką, ale i też z pieniędzmi. W ciągu ostatnich 12 dni w Grecji wybuchało 50 nowych pożarów dziennie. Wyspa Rodos płonie od prawie tygodnia. Na Krecie ekstremalne zagrożenie pożarowe. Do tej pory z samego Rodos ewakuowano ponad 30 tysięcy osób, co jest największą operacją ewakuacyjną, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w Grecji. Dziś do kraju przybyła kolejna grupa turystów, którzy uciekli przed pożarami. Jak informują, nie byli informowani w hotelach, co się dzieje na wyspie, jakie jest zagrożenie. No a poza tym nie wszystkie biura podróży odwoływały wyloty na Rodos czy inne greckie wyspy, czy też na Grecję, do Grecji kontynentalnej, też zagrożonej pożarami. No, to wszystko daje nieciekawy obraz tego, co może spotkać turystę za granicą. No i pytanie do Państwa, jak tak Państwo obserwują to, co się dzieje, te zmarnowane wakacje wielu ludzi, to zagrożenie, ten chaos informacyjny, bo turyści nie są informowani o tym, co się dzieje. Nawet dzisiaj słyszałam relację turysty, który mówił, że dopiero zaczęli uciekać z hotelu, gdy ten hotel zaczął płonąć, bo do tego momentu ani obsługa hotelu, ani też polscy rezydenci nie informowali o tym, co się dzieje, wręcz twierdzili, że spokojnie można wypoczywać, korzystać z bazy hotelowej, z w plaży i tak dalej. Jakie Państwa zdaniem mogą być konsekwencje dla branży turystycznej? Czy turyści będą bardziej świadomie wybierali wyjazdy i na przykład no, Grecja zacznie tracić na turystach, na turystyce w tej chwili?
No może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć oczywiście. Natomiast pamiętajmy, że te pożary w Grecji nie są jak gdyby takie jednostkowe, tak? Ponieważ były już lata, gdzie również te pożary występowały i mimo tego no, ludzie jeżdżą. Tak, jeżdżą dlatego, że Grecja jest blisko stosunkowo, jest tam ładna pogoda, można wypocząć, przecudne krajobrazy, więc wyjeżdżają. Myślę, że też nie do końca świadomi tego ryzyka, no bo w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że u nas jest jednak bezpiecznie. Nie ma jakichś takich anomalii pogodowych, takich, które są ryzykowne. Natomiast no już w Grecji jak najbardziej te pożary występują. Czy ludzie nie będą tam jeździć? No, trudno to powiedzieć. To zależy od tego, na ile ktoś jest w stanie przyjąć to ryzyko, ale też myślę, że od tego, jaki będzie miał pomysł na wakacje w przyszłym roku. Natomiast rzeczywiście to, co tak mnie dotyka, to myślę osobiście, bo tak mam wrażenie, że rzeczywiście ten brak informacji dla turystów musi być katastrofalny, tak? No bo każdy z nas chciałby wiedzieć, co go czeka w takiej trudnej sytuacji. Natomiast to, że nie są informowani, to rzeczywiście myślę, że to jest brak też procedur odpowiednich, bądź też przeszkolenia pracowników.
Mm-hmm. Jak to wpłynie na branżę turystyczną?
Przemysław Sztandera.
To przede wszystkim zależy od tego, w jakim zakresie biura turystyczne były ubezpieczone od takich zdarzeń losowych. To tak krótkoterminowo, a długoterminowo to wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na strukturę narodowościową turystów. Tak? My jako Polacy jakoś mamy tak, że się za bardzo nie przejmujemy zagrożeniami, które gdzieś tam występują, czy to kiedyś tam terrorystycznymi w północnej Afryce, tak, czy właśnie
w Egipcie były takie
pożarami, ponieważ no, takie zjawiska, takie zdarzenia w Polsce nie występują. Tak? Nie ma ataków terrorystycznych. No, od czasu do czasu gdzieś tam las się zapali, ale nie tak, żeby ewakuować całe miejscowości, więc dla nas to jest takie trudne do wyobrażenia, tak? Na przykład taka płonąca wyspa, aczkolwiek jest to na pewno ogromny dramat dla tamtejszej gospodarki i tam, gdzie te pożary występują, te lokalne gospodarki będą długo się odbudowywać po takim zdarzeniu. Na pewno.
A myślą państwo, że polscy tur operatorzy zaczną zastanawiać się nad jakimiś też innymi kierunkami, bo z jednej strony my jako naród bardzo chętnie będziemy jeździć do Grecji, bo po prostu uwielbiamy ten kraj właśnie ze względu na walory turystyczne, na przyrodę, na to, że tam jest ciepło i pogoda gwarantowana. Ale z drugiej strony przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę, że ten kierunek może się wiązać ze stratami, bo załóżmy teraz ludzie, którzy będą wracali z tych wakacji bardzo zepsutych, bardzo niebezpiecznych, część z nich pewnie pójdzie do sądu. Będą chcieli się domagać jakiegoś zadośćuczynienia, tak, odszkodowania, zwrotu pieniędzy, a to dla przedsiębiorców, tur operatorów w tym wypadku oznacza konkretne straty.
No chyba, że są odpowiednio ubezpieczeni.
No właśnie, ale też z drugiej strony być może będzie tak, że ta baza hotelowa, która teraz tam funkcjonuje, nie będzie jeszcze sprawna w kolejnym roku, tak, no bo my nie wiemy jeszcze, jakie straty rzeczywiście te pożary wywołają.
I jak to będzie dalej wyglądać. A wracając do tego galimatiasu, do tego zamieszania związanego z informowaniem, to kto powinien zadbać o informacje dla turystów znajdujących się w takiej sytuacji? Bo przecież tutaj też państwo wspomnieliście, że 5 lat temu w Grecji były bardzo tragiczne w skutkach pożary. Tam 109 osób zginęło. Polacy również zginęli, polscy turyści w wyniku tamtych pożarów sprzed 5 lat. Więc też przedsiębiorcy teoretycznie powinni być przygotowani na takie sytuacje, wiedząc, że co roku do jakichś pożarów gdzieś tam dochodzi, powinni mieć procedury na działania na wypadek właśnie takich sytuacji.
Właśnie myślę, że tych procedur nie ma do końca, ponieważ właśnie ta dezinformacja króluje, tak? Słyszymy to w mediach, bo przekazywane są rzeczywiście takie historie, które opowiadają turyści. Kto powinien zadbać? Przede wszystkim tur operatorzy, którzy oferują te usługi. My wykupujemy daną usługę i oczekujemy też jakiejś opieki, chociażby czy tego rezydenta, czy też po prostu firmy, z którą zawarliśmy umowę. I to oni powinni stanąć na wysokości zadania przede wszystkim i udzielić tym swoim klientom, turystom wyczerpujących informacji. Wiem, że pewnie trudno przewidzieć, o której ten lot się odbędzie, ale brak informacji to też informacja, że ten właśnie tour operator nic nie wie. A więc jak gdyby to zagrożenie się potęguje. Ludzie zaczynają panikować i się obawiać. I to jest normalne w takiej sytuacji. O takich rzeczach trzeba po prostu pamiętać.
Weźmy jeszcze pod uwagę to, że kraje południowe nie słyną z najlepszej organizacji.
To fakt.
I w związku z tym mi się wydaje, że tutaj też kłopot leży w tym, że to lokalne władze, które powinny na bieżąco tą informację zapewniać, gdzie te pożary są, jaka jest siła wiatru, w którym kierunku się ten pożar przemieszcza, nie są na tyle dobrze zorganizowani, pomimo że to są zjawiska, które tam zachodzą dość często, powoduje, że ci tur operatorzy też nie mają po prostu dostępu do bieżącej informacji.
No to ja tylko dodam że, słuchaczom, którzy chcieliby w przyszłym roku jechać gdzieś na południe Europy, no proszę uważać, bo mamy teraz zjawisko El Niño, które się zaczęło w tym roku, a naukowcy informują, że te upały ekstremalne zdarzenia pogodowe wynikają właśnie z tego El Niño, ale to jest początek. Natomiast w przyszłym roku one się nasilą i będzie cieplej, będzie bardziej gwałtowna zmiana pogody, bardziej dramatycznie może to wyglądać, więc proszę się już teraz zastanowić, gdzie państwo chcą podróżować, żeby nie trafić do piekła i nie mieć kłopotów.
To może zostańmy tutaj w Polsce, może właśnie na Kaszuby wyjedźmy. Tak?
O, bardzo, bardzo polecamy. Kaszuby, z panem prezesem przed audycją rozmawialiśmy, że Czesi upodobali sobie polskie morze i w tym roku coraz więcej Czechów przyjeżdża właśnie nad nasze morze. My może nie doceniamy.
Wspierają naszą gospodarkę, więc to, z tego należy się cieszyć.
Więc o, i też może dla naszych organizacji turystycznych jest tutaj podpowiedź taka, żeby zintensyfikowały reklamy naszych pięknych miejsc, wykorzystując przykrą sytuację, która się zdarzyła w Grecji, ale można pokazać alternatywę, że u nas chłodniej, pięknie, przyroda jest równie piękna, zupełnie inna, też niepowtarzalna, więc zapraszamy.
I wiele ciekawych miejsc.
Tak jest. No to teraz przechodzimy do naszego lokalnego ogródka. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utrzymuje pozycję lidera wśród stref ekonomicznych. Jest najlepszą w Polsce. Ja już wspominałam, że siódma najlepsza na świecie, druga w Europie. Jest najlepszą polską strefą ekonomiczną. W pierwszym półroczu wydała 30 decyzji o wsparciu. Zadeklarowane nakłady inwestycyjne przedsiębiorców przekroczyły 480 milionów złotych. A w ramach nowych projektów powstanie 178 nowych miejsc pracy. W ramach całej polskiej strefy inwestycji od września 2018 roku do czerwca tego roku wydano łącznie ponad 2100 decyzji o wsparciu na ponad 104 miliardy, a prawie 105 miliardów można byłoby powiedzieć deklarowanej wartości inwestycji oraz zadeklarowano utworzenie ponad 44 tysięcy nowych miejsc pracy. No i tradycyjnie korzystając z obecności pana prezesa, co się dzieje w strefie dalej i dalej przeważają polskie firmy, z czego jesteśmy dumni.
Tak, to nas najbardziej cieszy, docieramy do polskich przedsiębiorców, przekonujemy ich do tego, żeby poczynili inwestycje. Ponad 70% wszystkich decyzji, które wydajemy, to są polscy mali i średni przedsiębiorcy, rodzinne firmy. I to też, co cieszy, jak obserwujemy tych przedsiębiorców, coraz lepiej sobie radzą z sukcesją w swoich firmach. No bo to pokolenie, które gdzieś tam w latach 90. rozkręcało swoje przedsiębiorstwa, no teraz jest na tym etapie, że muszą podjąć decyzję, czy przekazują dzieciom władzę, czy sprzedają firmę i coraz częściej jednak to dzieci przejmują firmę, albo inne polskie przedsiębiorstwa wykupują takie firmy. To nas naprawdę bardzo cieszy. W większości tych decyzji są to firmy produkcyjne, o bardzo dużej rentowności. Większość inwestycji jest ze środków własnych. Także widać, że gospodarka wbrew pozorom ma się całkiem dobrze. Oczywiście to są niektóre branże, bo mówimy tutaj o branżach produkcyjnych, ale naprawdę się bardzo, bardzo fajnie rozwija, a tego pierwszego miejsca nie oddamy i będziemy dalej się starać, żeby być tą najlepszą strefą w Polsce i awansować w tych rankingach światowych.
No, będziemy trzymać kciuki dalej, oczywiście, i będziemy informować. A z kolei pytanie do pani prezes. Jaka jest u pomorskich przedsiębiorców, choćby właśnie zrzeszonych w Pracodawcach Pomorza, świadomość istnienia strefy i możliwości rozwoju w jej ramach? Bo to, że powstają nowe miejsca pracy, to jakby jest naturalne, ale ważniejsze jest to, że polskie firmy mają tutaj o wiele większe szanse na rozwój.
No tak, to bardzo cieszy szalenie, że właśnie nasza pomorska strefa przoduje w tym zakresie, bo to przyciąga jak gdyby też inne firmy, tak, i powoduje, że ta nasza gospodarka rośnie. Czy firmy zrzeszone w pracodawcach Pomorza wiedzą? Pewnie tak, no bo trudno jak gdyby nie wiedzieć o takiej inicjatywie i o takiej organizacji, która jest tutaj przecież z nami od wielu, wielu lat. Natomiast myślę, że zawsze można zachęcać ich, jeszcze bardziej informować, bo tego nigdy nie za dużo. Myślę, że też nie każdy, zwłaszcza jeżeli ta pomoc dociera do małych i średnich firm, mogą być niezorientowane w temacie, tak? No bo duże firmy sobie o wiele bardziej radzą. One mają odpowiednie służby, ludzi, którzy się tam zajmują. Do mniejszych firm może jeszcze taka informacja do końca nie dotarła, a myślę, że po prostu warto, jak widać.
No my staramy się docierać do tych przedsiębiorców, ale to potwierdzam, że pomimo tego, że nowe przepisy, z których mogą korzystać małe i średnie firmy, obowiązują od 2018 roku, cały czas się spotykamy z takim zjawiskiem, że ten przedsiębiorca mówi, no, że słyszał coś tam, pomorska strefa, że cała Polska jest strefą inwestycyjną, ale nie wiedział, że on może z tego skorzystać.
Panie prezesie, nic tak nie przemawia do przedsiębiorców jak pieniądze. Pan podaje często poza anteną niestety przykład tych zysków. Co mogą zyskać przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego, że będą się rozwijali w ramach strefy? Przyjdą do państwa po pomoc, po dofinansowanie?
To, co jest najprostsze, to oczywiście zwolnienie z podatku dochodowego, czyli załóżmy, że taki mały przedsiębiorca, który zainwestuje 2 miliony złotych w rozwój swojej firmy, 1 milion złotych może odzyskać, nie płacąc podatku dochodowego. No, to jest takie bardzo wymierne, namacalne. Natomiast to, co przedsiębiorcy podkreślają, że poza tą ulgą podatkową, to jest najważniejsze, to jest taka przynależność do pewnej grupy przedsiębiorców, dlatego że my bardzo staramy się networkingować ich między sobą. Dzięki temu mogą nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Poza tym świadczymy całą gamę różnych usług doradczych, szkoleniowych, z których ci przedsiębiorcy mogą korzystać.
A mało tego, będą hale produkcyjne też.
Będą hale produkcyjne, wprawdzie w Grudziądzu, hale na wynajem. Mamy nadzieję, że rozrusza to dość mocno ten rynek małych i średnich przedsiębiorstw w okolicy Grudziądza. Także mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku już wbijemy łopatę i rozpoczniemy budowę. Ale to nie wszystko, bo jeszcze rozwijamy nasze pracownie nauki programowania robotów przemysłowych, druku 3D, a też będą pracownie spowalnicze.
No właśnie, i o to mi chodziło, czy świadomość takich możliwości mają pomorscy przedsiębiorcy, bo wiedzą, że jest strefa, ale czy wiedzą, co mogą w jej ramach zdziałać?
No może tej informacji jeszcze brakuje, więc myślę, że można jeszcze nad tym popracować i rzeczywiście, żeby wiedzieli, z czego mogą skorzystać, bo zwłaszcza te pracownie, tak, o których tutaj pan prezes powiedział, brzmi to ciekawie i myślę, że rzeczywiście może być duże, duże zainteresowanie.
No właśnie, zwłaszcza, że zaczyna brakować coraz bardziej specjalistów. Do tego przejdziemy za moment. Ja jeszcze chciałam pana prezesa zapytać, bo tutaj strefa podpisała umowę o współpracy z PGZ Stocznią Wojenną. I co tutaj się w ramach tej współpracy będzie działo? I to też jest ważna wiadomość dla bardzo młodych firm.
Tak, ponieważ oprócz tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem, mamy też swoje programy akceleracyjne, gdzie wyszukujemy startupy i organizujemy to z przedsiębiorcami. Taki projekt mamy z Polfarmą Biologics, z Norwoltem, teraz ze Stocznią Wojenną, gdzie Stocznia Wojenna definiuje wyzwanie dla startupów. My do startupów docieramy i potem będziemy, znaczy razem ze stocznią, będziemy wybierać te rozwiązania, które stocznia może wdrożyć i dalej będzie pomagała rozwijać się tym startupom. Także bardzo ciekawy projekt.
No, a startupy też powinny być zainteresowane. Proszę bardzo, Polska Strefa Inwestycji, a dokładniej Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, gdzie państwo mogą dostać bardzo dużo rozmaitej pomocy w rozwoju, a już nie wspomnę o tym, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wychodzi coraz bardziej w świat i tutaj będą zalążki współpracy ze strefą z Korei Południowej, a kto wie, jak to wszystko Koreańczycy tutaj przyjeżdżają. Państwo byli z kolei w Korei Południowej i tutaj dwie strefy, Polska, znaczy Pomorska i ta koreańska, będą współpracowały, więc to naprawdę mogą wyjść bardzo interesujące możliwości rozwoju. Także tu będziemy informować.
Będzie ciekawie.
No będzie się działo, mamy kilka takich fajnych pomysłów w zanadrzu, właśnie tą współpracę ze strefą z Busan-Jin.
To teraz troszkę o tych specjalistach, których nie ma. Potrzebnych będzie tysiące spawaczy. Praca czeka, a chętnych brak, alarmuje portal Puls.hr. Spawaczy poszukują firmy duńskie i włoskie, chętnie zatrudniają ich niemieccy i skandynawscy pracodawcy. Coraz częściej spawaczy brakuje w Polsce. Właściwie ja nie wiem, czy coraz częściej, bo odkąd pamiętam, kiedy mówimy o spawaczach i jak już powstała ta audycja, to spawaczy właśnie zawsze brakowało. Stawki oferowane dla doświadczonych pracowników są coraz wyższe, mimo to chętnych do podjęcia pracy nie przybywa, a Europejski Urząd do Spraw Pracy umieścił spawaczy na liście 10 najbardziej deficytowych zawodów. To skąd brać, proszę państwa, spawaczy, ale też innych specjalistów, gdy trwa o nich walka nie tylko między przedsiębiorcami tutaj na naszym rynku polskim, no ale polscy przedsiębiorcy muszą walczyć o tych specjalistów również z przedsiębiorcami z zagranicy. A ja już się boję pomyśleć, co to będzie, jak, no daj Boże, żeby Ukraina wojnę wygrała i żeby się już to szaleństwo skończyło. No ale tam też będą potrzebni spawacze i inni specjaliści i no to nie wiem, co to będzie.
Tak, tych spawaczy od lat brakuje rzeczywiście na naszym rynku i też tym bardziej, że jest drenowany właśnie przez inne kraje. Ja często się zastanawiam właściwie, dlaczego pracodawcy nie wykorzystują też jak gdyby takiej drogi, żeby też sami mogli kształcić tych spawaczy. Bo mam wrażenie, że oczekują tylko, że no,
ktoś im wykształci
na rynku pracy,
i dostaną.
Tak. A naprawdę można pozyskać pracowników przez to, że się związuje tych młodych ludzi już na etapie kształcenia. Tak? Czyli dać im możliwość wykształcenia się w danej dziedzinie, a następnie zaprosić do współpracy w firmie. I ja mam takie doświadczenia, że tam, gdzie brakuje pracowników, niekoniecznie spawaczy, ale spawaczy również, współpracujemy właśnie na takiej zasadzie z firmami, z którymi ja współpracuję, że po prostu poszukujemy ich już w szkołach, tak? Na takim etapie młodym, kiedy oni mogą jeszcze nie, tak naprawdę dobrze nie znają tego zawodu, ale związujemy ich już wcześniej. I wtedy rzeczywiście trafiają do firmy, bo wiedzą, że no tutaj dostaną tą pracę, nie będą musieli szukać. I to jest jedna z najprostszych dróg, tak? Po prostu wykształcić sobie też tych
specjalistów.
Druga rzecz, którą też obserwuję i bardzo mnie intryguje tak w cudzysłowiu, ale po prostu ja jej nie rozumiem, to jest to, że pracodawcy często nie zwracają uwagi na pracowników trochę starszych. Osoby, które mają 40 parę lat, jak słyszę, że mają problemy z zatrudnieniem, no to mówię, no ale to przecież jest niesamowite, tak? Przecież to absolutnie w sile wieku i warto byłoby się zastanowić, gdzie można ich jak gdyby pozyskać, bo oni mają często problemy już z zatrudnieniem, a przecież są dobrymi fachowcami, tak?
Ja się w pełni zgodzę, że trzeba już od najmłodszych lat docierać do młodzieży, nawet już w szkołach podstawowych i pokazywać im, na czym polegają poszczególne zawody i zachęcać do tego, żeby kształcili się technicznie i zawodowo. No to, co my robimy, mamy cały zespół do współpracy ze szkolnictwem zawodowym i takie lekcje pokazowe robimy. Teraz programowanie robotów przemysłowych. Niedługo ruszy pracownia druku 3D. A jeżeli chodzi o spawacze, to pod koniec tego roku oddamy do użytku pierwszą w Polsce pracownię spawalniczą, wykorzystującą symulatory spawalnicze, wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości. Taki pierwszy symulator właśnie budujemy w ramach projektu z Fundacją Velux. I oczywiście podobne urządzenia istnieją na rynku, natomiast one kosztują około 200 tysięcy złotych jedna sztuka. Nasz będzie kosztował około 50 tysięcy, więc będzie bardziej dostępny dla szkół. I generalnie problem ze spawaczami jest taki, że żeby w normalnej pracowni spawalniczej kogoś uczyć spawania, niestety musi być pełnoletni. I tu mamy dwa problemy. Właśnie ta bariera wiekowa i bardzo niewielka ilość pracowni spawalniczych, gdzie można tych spawaczy kształcić. Tak jak pani powiedziała, każdy by chciał, żeby ten spawacz do niego już przyszedł wykształcony, a to niestety nie jest takie proste. Także mamy nadzieję, że te nasze symulatory spawalnicze chociaż troszkę zmienią sytuację na rynku i już taki młody człowiek z podstawówki będzie mógł spróbować, czy się nadaje do tego zawodu spawacza, czy nie. I w ten sposób, jak gdyby poprzez takie lekcje pokazowe, poprzez trochę zabawę będziemy zachęcać do tego, żeby właśnie w tych kierunkach mógł gdzieś się kształciło.
A te symulatory będą dostępne dla szkół, czy jak to?
No cena jest taka 50 tysięcy złotych, więc te symulatory będą na pewno w możliwościach finansowych szkół, ale też rozbudujemy nasze ośrodki w Grudziądzu, we Wrocławku i w Inowrocławiu i mam nadzieję, że inne ośrodki też będziemy budować, tak żeby te symulatory były dostępne.
No i tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się niestety już skończył, ale jest nadzieja, proszę państwa. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocnik pracodawców Pomorza, Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Ewa Palicka. Audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję.